Rozdział pierwszy. Luka. O rany, znowu się zaczyna. Popchnęłam wózek dalej do przodu, zamiast skręcić i ruszyć w dół sklepowej alejki, jak początkowo planowałam. Zrobiłam jednak tylko krok czy dwa i nie mogłam się powstrzymać. Cofnęłam się na tyle, że zdołałam się ukryć za końcem półki i wychyliłam głowę, by obserwować rozwój sytuacji. Kobieta z niewiarygodnie kręconymi i pofarbowanymi na jaskrawą czerwień włosami odłożyła dezodorant w sztyfcie na półkę i sięgnęła po nowy. Zdjęła nakładkę, powąchała, po czym podciągnęła bluzkę z jednej strony i przejechała sztyftem pod pachą, a następnie powtórzyła tę czynność po drugiej stronie. Umieściwszy nakładkę z powrotem, przez chwilę przyglądała się zawartości półki i wybrała inną markę kosmetyku. Znowu zdjęła nakładkę, powąchała i przeciągnęła sobie sztyftem pod obiema pachami. Patrzyłam zafascynowana, jaka była przy tym poważna, testując w ten sposób 6 różnych dezodorantów w sztyfcie, zanim osoba z obsługi sklepu zauważyła, co robi. Gdy rozległ się krzyk i rozpoczął się wyścig wzdłuż alejki, uznałam, że to znak, by ruszyć tyłek i dokończyć moją wyprawę po zakupy. Kilka miesięcy temu widziałam, jak mężczyzna kosztował tuzina pieczonych kurcząt. Każde rozpakowywał z folii, odrywał nóżkę, odgryzał słuszny kęs i nadgryzioną kończynę wkładał z powrotem w korpus kurczęcia, zakrywając opakowanie. Gdy zwróciłam na to uwagę kierowniczce sklepu, westchnęła tylko i zawołała do pracownika rozkładającego towar, by sprowadził pana Hammonda. Robienie zakupów o 2 w nocy w całodobowym supermarkecie pozwalało spotykać naprawdę wyjątkowych klientów. Pasowałam tu idealnie. Jak się masz, Luka? Zapytała kasjerka Doris, gdy wyciągałam zakupy na taśmę. Pracowała w tym supermarkecie, odkąd zaczęłam tu przychodzić jakieś 5 lat temu. Naprawdę miła kobieta. Wiedziałam, że ma 9 wnucząt i numer 10 jest w drodze. W ciągu dnia opiekowała się kilkorgiem z nich i dlatego właśnie brała nocne zmiany. Doris była też jedną z niewielu osób, którym kiedykolwiek zdradziłam prawdziwy powód, z jakiego zakupy robiłam 60 kilometrów od domu w samym środku nocy. U mnie wszystko okej, odpowiedziałam. Doris zeskanowała opakowanie Lukrecji, 2 tuby Pringlesów i 2 pudełka z pakowanymi brownies. Nie były to moje standardowe zakupy, więc uznałam, że stosowne będzie udzielenie wyjaśnień. To zapasy na długą podróż samochodem. Nie jestem w ciąży. Doris uniosła brwi. Podróż? To musi być coś wyjątkowego, jeśli chce ci się pakować do małego samochodu i ruszać w daleką drogę. Muszę zrobić porządek z mieszkaniem ojca na Manhattanie. Zmarł z zeszłego roku, prawda? Potwierdziłam skinieniem głowy. Unikałam tego, jak mogłam. Wolałabym być poddana wodnej torturze, niż postawić stopę na maleńkiej wyspie o populacji liczącej 8,5 miliona ludzi. Nie wspominając o godzinach spędzonych w aucie w korkach, tylko po to, by się tam dostać. Czysta męka. Doris wzdrygnęła się. Nie możesz kogoś do tego wynająć? Mogłam. Zrobiłam to. Tylko, że później moje własne poczucie winy i doktor Maxwell, mój terapeuta, razem sprawili, że zdecydowałam się zrobić to sama. Na tym jednak się nie skończyło, bo sam stres związany z myśleniem o wszystkich tych ludziach w Nowym Jorku sprawił, że przestałam sypiać i znowu wynajęłam firmę. Po czym odwołałam zlecenie. Ponownie. A potem wynajęłam inną firmę, bo było mi zbyt głupio, żeby odezwać się po raz trzeci do tej samej. I znowu odwołałam. Umyć, wypłukać, czynność powtórzyć. Aż skończył mi się czas i cóż, czeka mnie to jutro. To po prostu coś, czym muszę się zająć sama. Doris spojrzała na mnie z autentyczną troską. Dasz sobie radę? Jeśli potrzebujesz kogoś, by z tobą pojechał, jestem świetną pilotką. Dzięki, Doris, uśmiechnęłam się. To naprawdę wielkoduszne z twojej strony, ale mam kogoś do pomocy. Wyruszamy jutro wieczorem, żeby w miarę możliwości uniknąć korków. Doris skończyła skanować moje zakupy i przeciągnęłam kartę przez czytnik. Zanim wyszłam, sięgnęłam do wózka i wyciągnęłam opakowanie ciemnych czereśni oraz ciasteczek Milano w ciemnej czekoladzie. Jak zwykle położyłam je przy kasie. Czereśnie są dla twoich wnucząt. A ciastka schowaj przed tymi potworkami, podziękowała. Bezpiecznej podróży, kochanie. Nie mogę się doczekać, aż opowiesz mi, jak było. Tak. Ja również. To będzie cholernie interesująca wycieczka samochodowa. Gdybyś pozwoliła, byśmy pojechali moim samochodem, mogłabyś się skupić na relaksacji. Mogłabyś posłuchać tych nagrań z ćwiczeniami oddechowymi, które ci dałem. Spojrzałam na należącego do doktora wysłużonego Cadillaca zaparkowanego na moim podjeździe. Ten facet w ogóle nie powinien nigdzie jeździć. Prawda jest taka, że był doskonałym przykładem tego, że ludzie po przekroczeniu pewnego wieku powinni zdawać dodatkowy egzamin, by utrzymać prawo jazdy. Relaksacja to ostatnia rzecz, do której byłabym zdolna, gdyby siedział za kółkiem. Poza tym wiedział, że potrzebuje panować nad sytuacją na tyle, na ile tylko to możliwe. Uruchomiłam silnik, a mój pilot w staroświeckiej muszce podniósł do oczu lornetkę i spojrzał przez okno. Potrzebowałam nowego terapeuty, żeby poradzić sobie z tym, że uznałam za dobry pomysł, by pojechać na tę wyprawę z moim dotychczasowym terapeutą. Gotów, doktorze? Skinął głową, nie opuściwszy lornetki. Nigdy nie odwiedziłem wielkiego jabłka. Nie mogę się doczekać tego, jakie gatunki ptaków tam spotkamy. Potrząsnęłam głową. Gołębie, doktorze. Skrzydlate szczury. To je właśnie tam spotkamy. Wyruszyliśmy w 7-godzinną podróż z Vermont na Manhattan. Pierwsze kilka godzin minęło bez niespodzianek, aż trafiliśmy w korek. Zaczęłam się pocić. Dosłownie. I poczułam swędzenie w czubkach palców. O nie, niegdy prowadzę. Strach przed nadchodzącym atakiem paniki był czasami niemal tak okropny jak sam atak. Serce zaczęło mi bić mocniej i poczułam zawroty głowy. Podczas ciężkich przypadków bywało, że wymiotowałam i naprawdę nie chciałam, by przytrafiło mi się to na autostradzie. Spontanicznie zdecydowałam się zjechać na pobocze, żeby uniknąć poczucia bycia uwięzioną pomiędzy nieruchomymi samochodami. Gwałtowny manewr wybudził doktora Maxwella z drzemki. Podniósł głowę i złapał za uchwyt nad drzwiami auta. Co się stało? Co się dzieje? Nic takiego, trafiliśmy na korek. Serce zaczęło mi walić i musiałam zmienić trasę. Tylko doktor mógł się wydać uspokojony tym, co właśnie powiedziałam. Puścił uchwyt i odezwał się pogodnym tonem. Rozluźnij uścisk na kierownicy, Luka. Spojrzałam na swoje dłonie. Knykcie były białe, a dalej na palcach kwitła czerwień. Posłuchałam go, bo choć mogłam nie ufać mojemu zwariowanemu doktorowi w kwestii prowadzenia samochodu, wiedziałam, że potrafi pomóc mi uniknąć ataku paniki. Skinęłam głową. Próbowałam techniki oddechowej. Najwyraźniej nie pomogła, poskarżyłam się. Powiedz mi, co teraz robisz? Rzuciłam mu spojrzenie i znowu skierowałam wzrok na pas awaryjny, po którym jechałam. Co teraz robię? Prowadzę. Nie. Powiedz mi, co zrobiłaś, gdy poczułaś nadchodzący atak paniki? Poszukałam drogi ucieczki? Nie byłam pewna, do czego zmierza. Tak właśnie. Zjechałaś samochodem z jednej drogi na inną, na której czułaś się bezpieczniej. Potrafisz to zrobić. I w każdej chwili, jeśli tylko zapragniesz, możesz też zatrzymać samochód i wysiąść. Skinęłam głową. Oczywiście miał rację. To nie było tak, że powtarzał rzeczy oczywiste. Przypominał mi, że to ja panowałam nad sytuacją i gdy poczułam, że tego potrzebuję, przejęłam kontrolę. Najdotkliwszą częścią moich zaburzeń lękowych był wszechogarniający strach przed byciem uwięzionym. Właśnie dlatego unikałam tłumów, korków, transportu publicznego i małych, zamkniętych przestrzeni. Ale potrafię spacerować ruchliwymi ulicami miasta. Przejęcie kontroli w celu znalezienia wyjścia z sytuacji pomogło zapanować nad lękiem. Weź głęboki oddech, Luka. Wciągnęłam powietrze przez nos i powoli wypuściłam je ustami. Poczułam chłód na skórze, co mnie nieco uspokoiło. Gdy zbliża się atak paniki, moja skóra staje się lepka od potu. Pot na twarzy wiąże się ze skokiem temperatury ciała. Chłód oznaczał, że moje ciało wracało do normy. Opowiedz mi o twojej sobotniej randce. Wiedziałam, że próbuję odciągnąć moją uwagę od sytuacji i sprawić, by mój umysł skupił się na czymś innym, co nie jest atakiem paniki, ale nie przeszkadzało mi to. Przyprowadził swoją matkę. Brwi doktora pojechały do góry. Swoją matkę? Aha, na piknik, który dla nas przygotowałam. Piknik w parku to był mój standardowy pomysł na pierwszą randkę, niezależnie od pogody. Dzięki temu unikałam zatłoczonych restauracji, ale zachowywałam dystans. Wybierałam piknik albo własne mieszkanie, a ostatni facet, którego zaprosiłam do siebie na kolację, założył, że chodziło mi o seks na pierwszej randce. Na litość, dlaczego wpadło mu do głowy przyprowadzić matkę? Wzruszyłam ramionami. Powiedział, że wspominał jej o naszych planach, a ona odparła, że jeszcze nigdy nie była w tym parku. Właśnie tak kończy się bycie szczerą w stosunku do mężczyzn w kwestii moich problemów przed pierwszym spotkaniem. Ci, którzy się potem decydują, to dziwacy. Ale też nie jest uczciwe ukrywanie faktu, że nie potrafię pójść na randkę jak normalna 25-latka. Nie było wcale zaskakujące, że faceci szybko znikali, gdy opowiadałam im o sobie, używając takich słów jak zaburzenia lękowe czy agorafobia. Na skutek tego pozostała pula potencjalnych kandydatów była wyjątkowo marnej jakości. Zorientowawszy się, że nasza rozmowa odciągnęła moją uwagę i pomogła powstrzymać nadchodzący pełnowymiarowy atak paniki, odparłam: tak w ogóle to dziękuję. Już czuję się dużo lepiej. Teraz zjedziemy na ten pusty parking przed nami, wyjdę z auta i rozciągnę mięśnie. Doktor uśmiechnął się, pamiętając, że joga była jedną z moich technik relaksacyjnych. Śmiało, dziewczyno! Reszta podróży przebiegła nieomal w spokojnej atmosferze. Nie licząc kilku objazdów i doktora rozmawiającego ze swoją panią przez komórkę, z głośnością ustawioną tak mocno, że słyszałam jej głos, gdy przypominała mu, żeby wykupił przepisaną wiagrę. Postarałam się zaplanować czas podróży tak, że dotarliśmy na Manhattan w środku nocy, unikając korków na tyle, na ile to było możliwe. Mieliśmy szczęście znaleźć miejsce do parkowania na ulicy, bo garaż podziemny to coś, czego nie miałam szans wytrzymać. Mój zaufany terapeuta miał nocować w hotelu, zaledwie pół przecznicy od mieszkania mojego ojca. Doktorze, niech pan się obudzi, jesteśmy na miejscu. Ocknął się, najwidoczniej wyrwany z głębokiego snu, i poczułam się winna, że w ogóle go wybudziłam. Co? Dobra, jesteśmy. Tak, dobra. Odprowadziłam go do hotelu i poczekałam przed recepcją, by się upewnić, że zameldował się bez problemów. Jeszcze raz dzięki, że przyjechał pan ze mną, doktorze. Niech pan zadzwoni rano, jeśli nabierze pan ochoty na śniadanie. Wiem, że jest późno, więc może raczej na lunch. Doktor poklepał mnie po ramieniu. Zadzwoń, gdybyś mnie potrzebowała. O dowolnej godzinie, Luka. I pamiętaj, dałaś radę. Naprawdę sobie poradziłaś. Jestem z ciebie dumny. Wiedziałam, że mówił szczerze. Choć przez ostatnie kilka godzin jazdy czułam już senność, gdy weszłam do mieszkania taty, nagle odeszła mnie wszelka chęć snu. To było najdziwniejsze na świecie uczucie. Wejść do miejsca, w którym mieszkał, a w którym już go nie było. Odszedł na zawsze już rok temu, ale po stanie jego mieszkania nie można było tego stwierdzić. Pani Casio, sąsiadka taty, zaglądała tu co kilka dni, przynosząc zawartość skrzynki pocztowej i generalnie pilnując, by mieszkanie nie zarosło pajęczyną. Obeszłam wszystkie pomieszczenia i pootwierałam okna, bo świeże powietrze zawsze pomagało mi poczuć się mniej jak w klatce. Na półkach taty wciąż stały oprawione zdjęcia, których nikt nie ruszył od 5 lat, czyli od śmierci mamy. Wzięłam do ręki małą, srebrną, podwójną ramkę. Po lewej stronie było moje zdjęcie w mundurze harcerki, a po prawej ja siedząca na kolanach taty i zdmuchująca świeczki z urodzinowego tortu. Musiałam mieć ze 6 lat? Duża ramka z kości słoniowej okalała ślubne zdjęcie rodziców. Przesunęłam palcem po całej długości welonu mamy. Wszyscy powtarzali, że wyglądam jak ona, ale dorastając nie potrafiłam dopatrzeć się podobieństwa. Teraz jednak byłam niczym jej obraz w lustrze. Trudno było mi uwierzyć, że oboje odeszli. Na małym stoliku w jadalni leżał stos korespondencji. Zleciłam, by listy taty były przekazywane na mój adres, więc tu w większości leżały katalogi i tym podobne śmieci. Raz w miesiącu pani Casio wysyłała mi wszystko, co przyszło, choć powiedziałam jej, by się nie fatygowała. Bezmyślnie przerzucałam zawartość stosu, nie spodziewając się znalezienia czegokolwiek wartego uwagi. Zatrzymałam się jednak na kopercie zaadresowanej do mnie. A właściwie nie do mnie, a do Luki Ryan. To było nazwisko, którego nie słyszałam od dawna. W drugiej klasie moja nauczycielka, pani Ryan, zorganizowała wymianę listów z dzieciakami z niewielkiego brytyjskiego miasteczka. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nam było używać prawdziwych nazwisk, więc cała klasa używała jej własnego. Byłam więc Luką Ryan. Rzuciłam okiem na adres zwrotny, szukając nazwiska nadawcy. G. Quinn. O, serio? To niemożliwe. Zmarszczyłam brew, patrząc na znaczek. List został nadany z Kalifornii, nie z Anglii, ale nie znałam innego Quinna niż Griffin. Charakter pisma też wyglądał dość znajomo. Jednak od ostatniej wymiany listów minęło już prawie 8 lat. Dlaczego miałby pisać teraz? Zaciekawiona rozerwałam kopertę i spojrzałam na koniec listu, by sprawdzić imię. Oczywiście, było od Griffina. Zaczęłam więc od początku. Droga Luko, czy lubisz szkocką? Pamiętam, że pisałaś, że nie lubisz smaku piwa. Nigdy jednak nie mieliśmy okazji, by porozmawiać na temat naszych preferencji co do czegoś mocniejszego. Dlaczegoż tak, mogłabyś zapytać. Pozwól, że ci przypomnę, ponieważ przestałaś odpowiadać na moje listy bite 8 lat temu. Chciałem, żebyś wiedziała, że wciąż jestem o to zły. Moja mama zwykła mawiać, że chowam urazy. A fakt jest faktem, że jesteś do bani. Tak właśnie, dobrze przeczytałaś. Chciałem to z siebie wyrzucić już dawno. Nie odczytaj tego źle. Nie mam na twoim punkcie obsesji ani nic takiego. Nie siedzę w domu, przemyśliwując bez przerwy na twój temat. W istocie mijały całe miesiące, a ty nie zaprzątałaś mego umysłu. Czasem jednak zupełnie bez przyczyny przychodzą mi do głowy przypadkowe myśli. Na przykład widzę jakiegoś dzieciaka w wózku jedzącego lukrecję i pamięć o tobie ożywa. Przy okazji nigdy nie próbowałem jej ponownie w dorosłości, ale wciąż uważam, że smakuje jak podeszwa, więc może jednak to ty nie masz gustu. Pewnie nie lubisz nawet szkockiej. Tak czy owak, przekonany jestem, że ten list do ciebie nie trafi. A jeśli nawet jakimś cudem trafi, to nie odpiszesz. Jednak jeśli go czytasz, musisz mieć świadomość dwóch rzeczy. Pierwsza, Macallan 1926 jest warta swojej ceny. Gładko wchodzi. Druga, jesteś do bani. Do widzenia, ślepa genia. Griffin. Co u licha?